Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znany jest już program papieskiego udziału w mediolańskim światowym spotkaniu rodzin.
Kanadyjscy biskupi ostrzegają przed agresywnym relatywizmem.
O nowej ewangelizacji i kwestiach finansowych dyskutują w Warszawie wyżsi przełożeni zakonni.
15 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
W Watykanie podano do wiadomości szczegółowy program wizyty Benedykta XVI w Mediolanie. Papież odwiedzi stolicę Lombardii w dniach od 1 do 3 czerwca w ramach odbywającego się tam 7 Światowego Spotkania Rodzin.
Ojciec Święty przybędzie na miejsce 1 czerwca po południu. Przed Mediolańską Katedrą spotka się z mieszkańcami miasta, a następnie w Teatrze La Scala wysłucha koncertu muzyki poważnej. Drugiego dnia rano papież spotka się z przedstawicielami diecezji. Najpierw w katedrze odmówi z nimi modlitwę brewiarzową, a następnie na stadionie San Siro przemówi do młodzieży. Po południu przewidziana jest jeszcze audiencja dla władz miejskich. Wieczorem Benedykt XVI włączy się w program Światowego Spotkania Rodzin i weźmie udział w tak zwanym Święcie Świadectw, które odbędzie się w parku Bresso. W tym samym miejscu, w niedzielę przed południem, Benedykt XVI odprawi mszę świętą dla uczestników Światowego Spotkania. Po niej uda się na obiad. Przy papieskim stole zasiądą też przedstawiciele rodzin. Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Mediolanie będzie audiencja dla organizatorów Światowego Spotkania Rodzin.
Ekshumacja gangstera pochowanego w rzymskim kościele świętego Apolinarego to fakt niewątpliwie pozytywny, powiedział dziennikarzom watykański rzecznik prasowy. Ich pytania dotyczyły otwarcia wczoraj na wniosek włoskiej prokuratury grobu w krypcie bazyliki położonej nieopodal placu Navona, gdzie od ponad 20 lat spoczywają szczątki bossa tzw. bandy z Maliany. Enrico de Pedis został zabity w przestępczych porachunkach. Zezwolenie na jego pochówek w tym miejscu wydał wtedy, przy zgodzie również władz miejskich, wikariusz diecezji rzymskiej, nieżyjący już kardynał Ugo Poletti, na prośbę ówczesnego rektora kościoła.
Żądania ekshumacji i przeniesienia zwłok pojawiły się zwłaszcza w związku z powtarzanymi od kilku lat pogłoskami o zamieszaniu wspomnianego mafioza w niewyjaśnione dotąd porwanie przed blisko 30 laty Emanueli Orlandi, córki pracownika Watykanu. Wysuwano nawet przypuszczenie, że jej szczątki mogłyby tam być, czego wczorajsza inspekcja nie potwierdziła. Zwracano też uwagę, że prawo kanoniczne przewiduje grzebanie w kościołach tylko papieży, kardynałów i biskupów diecezjalnych.
Jak stwierdził ksiądz Federico Lombardi, wczorajsza ekshumacja odpowiada wyrażanemu życzeniu, by podjąć wszelkie możliwe kroki celem przeprowadzenia i zakończenia dochodzeń w tej sprawie. Watykański rzecznik zapowiedział, że szczątki gangstera zostaną pochowane gdzie indziej, zgodnie z wolą jego rodziny. Zapewnił ponadto, że włoski wymiar sprawiedliwości może nadal liczyć na pełną współpracę władz kościelnych w tej sprawie. Również kardynał wikariusz diecezji rzymskiej Agostino Vallini, który zezwolił na otwarcie grobu, wyraził zadowolenie wczorajszą inspekcją. Ma on nadzieję, że pomoże to rozwikłać powstałe problemy i podejrzenia.
Firma Benetton wyraziła ubolewanie z powodu obraźliwego wykorzystania wizerunku Benedykta XVI w swoich reklamach. Zobowiązała się też, że nigdy się to nie powtórzy oraz że wycofa z obiegu obraźliwe zdjęcia i zadba, aby nie posługiwały się nimi osoby trzecie, na przykład w internecie. W listopadzie ubiegłego roku Benetton przeprowadził prowokacyjną kampanię reklamową, w której przedstawił fotomontaże całujących się znanych osobistości życia publicznego, m.in. Benedykta XVI. Stolica Apostolska oświadczyła wówczas, że na drodze prawnej zadba o ochronę wizerunku papieża. Przeprosiny i zobowiązania firmy Benetton definitywnie kończą tę przykrą sprawę, czytamy w oświadczeniu Watykańskiego Biura Prasowego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zaniepokojenie agresywnym relatywizmem, który próbuje ograniczyć religię wyłącznie do sfery prywatnej, wyrazili biskupi Kanady. Rada Stała tamtejszego episkopatu opublikowała list pasterski o wolności sumienia i religii.
Biskupi podkreślili, że właściwie rozumiana świeckość oddziela religię od polityki, a także kościół od państwa. Jest jednak równocześnie otwarta na włączenie przekonań religijnych i wiary wspólnot do publicznej debaty i życia społecznego. Z kolei zradykalizowana świeckość wyklucza religię ze sfery publicznej i możliwość swobodnego angażowania się w debatę publiczną. Te jednak są niezbędne do kształtowania właściwego życia obywatelskiego. List obszernie wyjaśnia, dlaczego zapewnienie wolności sumienia i wyznania jest absolutnie konieczne w takim kraju jak Kanada, gdzie różnorodność religijna jest powszechna. Jeśli nie będą one zachowane, zagrożone będzie przestrzeganie wszystkich innych praw. Są one bowiem koniecznym warunkiem do szukania prawdy i jej należytego poznania. Biskupi podkreślili również, że prawo do wolności religijnej implikuje możliwość wyznawania wiary w miejscach publicznych. Próba ograniczenia wyrażania przekonań religijnych wyłącznie do miejsc kultu jest tego prawa poważnym ograniczeniem.
Rodzina wciąż pozostaje dla Czechów jednym z głównych priorytetów. Ponad 90% z nich marzy o szczęśliwej i stabilnej rodzinie, jednakże tylko nielicznym udaje się spełnić te marzenia. Pisze o tym czeski episkopat w liście z okazji Światowego Spotkania Rodzin, które już za 2 tygodnie rozpocznie się w Mediolanie. Biskupi zwracają uwagę na paradoksalny rozdźwięk między ideałami i życiem. W ich przekonaniu winę za to ponosi promowany dziś powszechnie styl życia, w którym nie uwzględnia się rodziny i rodzicielstwa, poświęcając je w imię kariery zawodowej i łatwego sukcesu.
Episkopat Czech przypomina, że tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i zakładaniu nowych rodzin leży w interesie całego społeczeństwa. Jego pomyślna przyszłość jest bezpośrednio związana z tym, ile rodzi się dzieci i jak są one wychowywane. Tymczasem w aktualnych warunkach rodzicielstwo jest okupione wieloma poświęceniami i zgodą na niższy standard życia. Episkopat Czech przestrzega, że taka dyskryminacja rodzin odbije się negatywnie na przyszłości kraju.
Episkopat Chorwacji apeluje do sumień wiernych, a w szczególności polityków, aby nie legalizowali w tym kraju zapłodnienia in vitro. Projekt nowej ustawy przewiduje możliwość tworzenia, zamrażania i selekcji ludzkich embrionów, zapominając o prawie każdego z nich do życia. Biskupi podkreślają, że nowe rozporządzenia stanowią poważny atak na ludzkie życie. Są też niezgodne z chorwacką konstytucją oraz Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka. Episkopat przewiduje ponadto, że zgoda na manipulację ludzkim życiem oraz na uprzedmiotowienie dziecka będzie miała negatywny wpływ na moralną kondycję chorwackiego społeczeństwa.
Rosyjska cerkiew liczy na to, że prawosławne narody zmienią ludzkość, a w szczególności oblicze starego kontynentu. Cywilizacja wschodniego chrześcijaństwa powinna zjednoczyć swoje siły w obronie tradycyjnych wartości stojących u podstaw kultury europejskiej. Tak ksiądz Wsiewałod Czaplin z Patriarchatu Moskiewskiego wyraził przekonanie o wyjątkowej roli prawosławia w rechrystianizacji Zachodu, który, jak wskazuje, odrzucił swoje chrześcijańskie dziedzictwo.
Zdaniem księdza Czaplina przyszłość Europy i świata nie jest związana z Londynem, Paryżem czy Brukselą, ale z Kijowem, Mińskiem, Moskwą i Kiszyniowem, Atenami i Bukaresztem, czyli stolicami związanymi z cywilizacją wschodniego chrześcijaństwa. Te miasta według Czaplina bardziej są europejskie niż te z zachodu kontynentu. Zachód zdradził ideały Rzymu, chrześcijaństwa i Europy, utworzonej w oparciu o prawo rzymskie oraz ideały chrześcijaństwa, połączone przez cesarzy Konstantyna i Justyniana. Wsiewołod Czaplin przestrzegł przed naśladowaniem mającego słabą wolę Zachodu i słabych intelektualnie ideologii wschodnich oraz przed zależnością od dialogu międzycywilizacyjnego. Wypowiedź oficjalnego przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego może wydawać się bardzo buńczuczna, choć pod pewnymi względami nie pozbawiona racji. Rzeczywiście oficjalne struktury europejskie odrzuciły wartości chrześcijańskie, czy choćby odwołanie do Boga w preambule Eurokonstytucji, ale w zachodnim chrześcijaństwie istnieją rzeczywistości stymulujące jego odnowę, o czym świadczy choćby wczorajsze spotkanie tysięcy chrześcijan w Brukseli i wielu innych miastach europejskich, czy siła ewangelizacyjna ostatnich pontyfikatów. A na wschodzie nie wszystko jednak jest takie wspaniałe i natchnione, jak stare ruskie ikony, czy mądrość starców prawosławnych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Program chrześcijańskiego życia to odpowiedź katolików Nepalu na napięcie wokół uchwalania nowej konstytucji. Jest to projekt odnowy duchowej wyznawców Chrystusa w tym himalajskim kraju, w którym stanowią oni nieznaczną mniejszość, jednak pragną przyczynić się do pozytywnych zmian w swojej ojczyźnie. W minioną sobotę katolicka katedra w stołecznym Katmandu zapełniła się wiernymi, mimo trwającego strajku powszechnego i niebezpieczeństwa ulicznych zamieszek. Modlono się o pokój i sprawiedliwe decyzje ustawodawcze. W ten sposób ruszył chrześcijański program życia, który jest czymś w rodzaju rekolekcji w życiu codziennym. Wspólne spotkania odbywają się jedynie w dni wolne od pracy. Wierni uczą się łączenia modlitwy z chrześcijańską praktyką życia, także w trudnych momentach, do których należy obecny konflikt polityczny.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski trwa dwudniowe 128. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Spotkanie jest okazją do dyskusji na temat współdziałania poszczególnych zgromadzeń w dziele ewangelizacji, mówi ojciec Kazimierz Malinowski, sekretarz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
Głównym tematem jest spojrzenie na Kościół jako dom, w którym wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to dzieło ewangelizacji, które prowadzimy. My oczywiście z punktu widzenia naszego powołania zakonnego, ale zawsze wewnątrz wspólnoty kościelnej i w pełnej współpracy z pasterzami Kościoła. I to jest jak gdyby ten główny temat refleksji, który w tych dniach podejmujemy tutaj w Warszawie.
Podczas jutrzejszego spotkania z biskupem Wojciechem Polakiem, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, przełożeni zakonni podejmą kwestię negocjacji z rządem zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Sprawa dotyczy ich szczególnie, bowiem to właśnie z Funduszu Kościelnego opłacana jest obecnie część składek ubezpieczeniowych za osoby konsekrowane. Biskup Henryk Tomasik uważa, że polską reprezentację stać jest na wyjście z grupy podczas rozpoczynających się w czerwcu Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie. Krajowy duszpasterz młodzieży dodał, że sport jest ważnym wymiarem życia społecznego. Biskup Tomasik zadeklarował również, że polscy piłkarze mogą liczyć na kibicowanie z jego strony.
Dobry mecz z przyjemnością oglądam, jeżeli tylko czas pozwoli. Będę starał się także oglądać mecze, przynajmniej niektóre, w ramach Euro. Myślę, że polska reprezentacja ma szansę, aby wyjść z grupy i tego im bardzo serdecznie życzę.
Pierwszy mecz Euro 2012 rozpocznie się już 8 czerwca. Polska zagra wtedy z Grecją.
Naukowcy z Ukrainy, Litwy i Polski rozmawiali w Krakowie o dziele i spuściźnie księdza Piotra Skargi. Organizatorzy dwudniowej konferencji starali się ukazać uniwersalność tego wybitnego jezuity.
Udało nam się pokazać Piotra Skargę wbrew wielu krzywdzącym uproszczeniom.
Nasza konferencja pozwoliła oczyścić samego Skargę i to dzieło z różnych stereotypów. To znaczy z naszych wyobrażeń, że oto Piotr Skarga był takim człowiekiem walczącym z kontrreformacją i tak się go charakteryzuje w szkole. Tymczasem Piotr Skarga pokazał się jako człowiek po pierwsze bardzo nowoczesny w swoim myśleniu. Człowiek, który był wierny wierze katolickiej, ale równocześnie wcześniej otwarty na dialog na przykład z prawosławiem, ponieważ widział tutaj wspólnotę dogmatów i w związku z tym był jednym z rzeczników właśnie Unii Brzeskiej.
Mówiła profesor Iwana Nowakowska-Kępna z Akademii Ignacjanum. Piotr Skarga to wyzwanie dla poprawności politycznej, uważa z kolei arcybiskup Ihor Isiszenko z ukraińskiego kościoła prawosławnego.
Ta otwartość i może być polityczna niepoprawność ksiądza Skargi czas od czasu bywa potrzebna dla dialogu międzywyznaniowego, ponieważ musimy mówić o swojej tożsamości, tak jak to mógł robić ksiądz Piotr Skarga, natarczywie, agresywnie czas od czasu, ale szczerze.
Rok 2012 jest ogłoszony przez Sejm rokiem Piotra Skargi. Konferencja Rzecz o dziele Piotra Skargi była jednym z wydarzeń roku skargowskiego. Dla Radia Watykańskiego Anna Łoś, Radio Kraków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.